takich sytuacjach, jak łatwo jest,
ja przynajmniej ze swojego życia przypominam sobie, że kiedy ktoś mnie przyłapał na, albo zdemaskował moje zawstydzające jakieś prawdy i powiedział mi to prosto w oczy, albo stanął i widziałem, że jego wzrok mi mówi, że on wie o mnie wszystko, nawet to, czego ja nie chcę o sobie wiedzieć, bo się wstydzę tego, to łatwo mi było taką osobę ze złością odrzucić. Uciec przed jej obliczem. Nie chcieć jej widzieć. Albo w momencie konfliktu wybuchał ze mnie wulkan oskarżający go, żeby tylko ukryć swoje zawstydzające prawdy. Oskarżanie innych to często bardzo kiepska obrona siebie samego. Popatrzmy na inny fragment Biblii. Znamy doskonale taką przypowieść o dwóch dłużnikach. To jest w sumie przypowieść o dwóch bliźniakach. Wszyscy zapewne przypominamy sobie, jak to król chciał dwóch sług przyprowadzić do swojego oblicza i zaczął się z nimi, chciał z nimi się rozliczać. No i tak rzeczywiście przyprowadzono te sługi i on się rozliczał. I pierwszy okazał się zwinny 10 tysięcy talentów, wziąwszy pod uwagę, że talent złota czy srebra może średnio ważyć 34 kg, to 10 tysięcy talentów, nie wiem czy jakiś bank w Szwajcarii jest w posiadaniu takiej sumy złota. Ogromne zadłużenie. I ten człowiek pierwszy, jak sobie przypominamy, padł na kolana i powiedział charakterystyczne słowa. Bądź wielkoduszny nade mną, wszystko ci oddam. Tak w dosłownym przetłumaczeniu z języka greckiego brzmi jego prośba. Bądź wielkoduszny nade mną, wszystko ci oddam. No i pan ulitował się nad nim, darował mu dług. Za chwilę ten ułaskawiony wychodzi na zewnątrz pałacu i widzi swojego przyjaciela, kolegę, w każdym razie na pewno współpracownika, który jemu był winny 100 denarów i zaczął go dusić. I mówi, oddaj coś winien. I ten, ciekawa rzecz, mówi identyczne słowa. W polskich przekładach Biblii Tysiąclecia czy Jerozolimskiej nie jest to tak oddane dosłownie, ale w greckim tekście jest dosłownie to samo słowo, jakby to był bliźniak. Ten też pada na kolana i mówi, bądź wielkoduszny, nade mną oddam ci. Powiedział więc takie same słowa, jak ten pierwszy. Powiedział bliźniacze słowa. Bliźniak to Didymos. Zachował się tak, jakby był jednojajowym bliźniakiem tego pierwszego dłużnika. Jakby nawet tak samo myślał. Gdy więc pierwszy zobaczył w nim swoje lustrzane odbicie, nie mógł znieść go i zaczął go dusić. Wtrącił go do więzienia, odrzucił go od siebie. Wtrącił go do więzienia, żeby nie patrzeć na niego. Dlaczego? Bo ten przypominał mu jego osobiste zadłużenie. O, tu widzimy ten mechanizm. Odrzucamy szczególnie te osoby, które nam przypominają o tym, że sami byliśmy dłużnikami. Przebaczenie grzechów to nie koniec. Później jeszcze trzeba sobie samemu przebaczyć. To jest trudniejsze. Bóg ma większą łatwość w przebaczeniu niż my sobie samym. Zwróćcie na to uwagę, iż to mściwe nieprzebaczenie ma związek z bliźniaczym wyznaniem. Bądź wielkoduszny nade mną, oddam ci. Wtedy już tego nie zniósł. Najtrudniej chyba, tak mi się wydaje, przebaczyć innym to, co nam Bóg litościwie przebaczył. Gdy sami sobie nie darowaliśmy obdarowania miłosierdziem, gdy nie pozwoliliśmy sobie uświadomić, jak wielką łaskę Bóg nam uczynił, przebaczając nam grzechy. Dlaczego w Kościele tak często się namawia, uświadommy sobie grzechy, namawia się do rachunków sumienia, akt pokuty przed mszą, myślcie o tych grzechach i te kazania o grzechach, rekolekcje grzechach. To nie dlatego, żebyśmy się wbili poczucie winy. To jest po to, żeby sobie uświadomić, co nam Bóg uczynił, że nam przebaczył ogrom, 10 tysięcy talentów. A po co nam to jest? Żeby później się wzajemnie nie odrzucać. Żeby się nie dusić za 100 denarów. Ale jak ja nie mam świadomości swoich grzechów, to ja nie jestem wdzięczny Bogu za miłosierdzie i ja nawet za grosz kogoś uduszę wtedy. Ale jeśli ja wiem, ile mi Bóg przebaczył, to ja jestem wielkoduszny wobec innych. Jest nam potrzebna pamięć o tym, co nam Bóg uczynił i ile nam przebaczył. Apostołowie też chcieli o tym zapomnieć. O krzyżu, o wszystkim. Pamiętamy, dwóch nawet uciekło z Jerozolimy do Emaus, żeby tylko nie pamiętać o tym, że byli tchórzami. Czy Bóg im powiedział w Jezusie Chrystusie, jesteście tchórzami? Ani takiego słowa nie powiedział. Pokazał im, że jest zraniony i mówi, pokój wam. To słowo po hebrajsku szalom znaczy też uzdrowienie wam. Pozdrawiam was. Ono ma bardzo szerokie znaczenie. Szalom to znaczy również być zintegrowanym, czyli już nie musicie być rozbici. Jeszcze inny obraz. Stary Testament mówi o dwóch bliźniakach. O tammim, oni tak to nazywają, bliźniacy. Bliźniacy to właściwie w dosłownym znaczeniu po hebrajsku tammim znaczy doskonali. Starożytność widziała w bliźniakach jakąś doskonałość naturalną. Więc Biblia mówi o dwóch bliźniakach, którzy mieli na imię Jakub i Ezaw. Ezaw przerastał swojego bliźniaka Jakuba siłą, inteligencją, także cieszył się miłością ojca, był faworytem. Jakub nie mógł mu tego przebaczyć, nie mógł tego znieść, bo zazdrościł tej miłości. I w końcu przebrał się do swojego brata Ezawa, jak Biblia mówi, podszedł do ociemniałego ojca, bo Izaak był już ślepy i ukradł swojemu bratu błogosławieństwo, przebrał się za brata. Ileż razy udajemy kogoś innego, żeby zyskać aprobatę społeczną. Albo, żeby się spodobać komuś, no to udajemy taką czy inną osobę. Czasem tak robimy wobec Boga. Myślimy, że On też jest taki ślepy, że możemy udawać kogoś, a On powie, tak, jesteś grzeczny, miły, pobożny, na pewno Ci w to wszystko uwierzę. Akurat to nie jest dobra droga w relacji z Panem Bogiem. Ezaw nie mógł tego znowu przebaczyć swojemu bratu, że tamten mu ukradł błogosławieństwo. Doszło do strasznego konfliktu. Także Jakub musiał uciekać. Błąkał się przez wiele lat. Był wygnańcem. Zdobył błogosławieństwo, ale niestety za cenę ogromnych wyrzutów sumienia, że był kłamcą, oszustem, że udawał, że oszukał ojca, brata, zranił matkę. No i co z tego, że ma błogosławieństwo? Za jaką cenę? Ta sytuacja ciągnęła się przez lata. Ale kiedy wracał z wygnania do ziemi obiecanej, dowiedział się, że tuż za rzeką Jabbok zbliża się do niego jego bliźniak, Ezaw. I wtedy Jakub zmagał się całą noc ze swoimi uczuciami. Nie wiedział, kogo obwinić za zaistniałą sytuacją. Kto był winny? Los, Bóg, on, Ezaw, ojciec? Za całe to zranienie. Kogo obwinić za zaistniałą sytuację? Brata czy siebie? Jego uczucia były tak mroczne, że jak mówi Biblia, wszedł w te uczucia anioł. Anioł, który jeszcze bardziej mu to wyświetlił w jego duszy, co się z nim dzieje. I przypomniał mu jego kradzież błogosławieństwa. Zapomniany grzech mu przypomniał. Zmienił jego imię na Izrael. Jakub postanowił upokorzyć się przed bratem po tej walce z aniołem i wynagrodzić oszustwo sprzed lat. Pojednali się, ale wpierw Jakub musiał inaczej postrzegać swojego brata Ezawa. Musiał się wyrzec tej zazdrości i nienawiści do niego. Jak również Ezaw musiał się wyrzec zazdrości i nienawiści wobec brata Jakuba. Kiedy spotkali się nad rzeką Jabbok, Ezaw zachowuje się tak, jak ojciec syna marnotrawnego. Zupełnie tak samo. Rzuca się swojemu bratu, który go okradł Jakubowi, na szyję, przyciska go, całuje go. Jakub był sparaliżowany tym miłosierdziem swojego brata. Więc kiedy zobaczył, jak Ezaw mu przebaczył w pięknym stylu, powiedział do niego takie słowa. Oglądałem oblicze Twoje, jak ogląda się oblicze Boga. Porównał oblicze Ezawa do boskiego oblicza. Bo człowiek może osiągnąć doskonałość tylko w jednej rzeczy. W przebaczeniu. Nie możemy być doskonali czyści, doskonali pokorni, doskonali mądrze, doskonali fizycznie czy doskonali intelektualnie. To są nieosiągalne dla nas efekty. Ale można być doskonałym w przebaczeniu. Stąd być może hebrajski właśnie ich nazwał tammim, doskonali. Doskonali w czym? Że byli bliźniakami biologicznymi? Nie, że sobie doskonale przebaczyli. Piękny, kapitalny obraz. Oglądałem Twoje oblicze jak oblicze Boga. To jest też proroctwo o Jezusie, który nam przebacza wszystkie nasze oszustwa, kłamstwa, udawanie, wszystkie rany. I rzuca nam się pierwszy na szyję. Nie czeka, aż rzucimy się na kolana i powiemy, wybacz. On pierwszy wychodzi. To jest miłosierdzie. To było piękne. To, co czytałem wielokrotnie w Biblii o Jakubie i Ezawie, o tych dwóch dłużnikach. I teraz dopiero zobaczmy, co to znaczy bliźniak, bo Tomasz przychodzi do Jezusa I mówi Biblia, że on był Didymos, bliźniak. Jaki bliźniak? Przecież w Ewangelii nie ma mowy o jego bliźniaku, drugim bracie. Więc po co Jan użył tego słowa Didymos? Jan nigdy nie rzucał słów na wiatr. Kiedy pisał swoją Ewangelię, nie używał zbędnych słów czy przecinków. Wszystko ma sens. Miłosierdzie może zaistnieć tylko tam, gdzie powinien zaistnieć sąd bez litości. Miłosierdzie jest tym gatunkiem miłości, które pojawia się tam, gdzie powinna być nienawiść. I to słuszna nienawiść. Odrzucenie. Oko za oko. Popatrzmy teraz na Tomasza, zwanego Didymos, czyli bliźniak. Czy możemy teraz się przynajmniej domyśleć o nim samym czegokolwiek, gdy Jezus pozwala mu dotknąć swych ran, nie lękając się, że apostoł go urazi, lecz wynagradzając mu pokojem i miłosierdziem, ryzykując, że znowu zaboli to Jezusa, byleby tylko Tomasz już przestał z siebie samego potępiać za to, że nie okazał się tak silny, jak sobie wyobrażał. Bo to był tak gorliwy apostoł jak Piotr. On też zapewniał, że pójdzie na śmierć za Jezusem. Nie dał rady. Miał świetne ambicje, aspiracje duchowe, ale daleko było z realiami, za jego idealnym wyobrażeniem o sobie. To są trudne rzeczy do przebaczenia, kiedy zderza się nasze idealne ja i nasze realne ja. Kiedy mówimy, ja to mogę to czy tamto, a później przychodzi sytuacja i okazuje się, że guzik z tego, że wręcz przeciwnie, że wcale nie jesteśmy takimi, jakimi sobie wyobrażaliśmy, że jesteśmy. Trudno sobie to przebaczyć. I nawet tu Jezus przychodzi z miłosierdziem i dla Tomasza to czyni, żeby Tomasz sobie samemu przebaczył, że nie wytrzymał tego napięcia sytuacyjnego, że zwiał z ogrodu oliwnego, że nie zawisł z Jezusem w solidarności i przyjaźni. Kiedy my mamy przed sobą zranioną osobę, trzymamy ją na dystans. Albo spoglądamy z pogardą lub osądem, mówimy, a to taki poraniony człowiek. A to Tomasz ma przed sobą Syna Bożego, który jest poraniony. W poranionym człowieku jednak ukrywa się Syn Boży. Syn Boży jest poraniony, ale też w poranionym człowieku jest Syn Boży. Jezus ma rany, ale nie po to, by je wypchnąć jemu palcami, lecz żeby może dotknąć, by uwierzyć w wartość również zranień. Że nawet i je można wykorzystać dla jeszcze głębszej miłości do Boga, nawet jeśli się nie umiało go kochać. Tu Jezus nam podsuwa sposób, jak sobie radzić nawet z naszymi wyparciami się Jego. Dotknąć. Jezus mówi, że jest przyjacielem celników i grzeszników. To znaczy kogo? Ludzi poranionych. I sam stał się zranionym. Po co? Żeby nikt z nas nie gardził swoimi zranieniami i żeby nikt z nas nie gardził czyimi zranieniami. Żeby w naszych ustach słowo poraniony nie było czymś pejoratywnym, tylko czymś zaszczytnym. Czymś, co się obdarza wielkodusznością i miłosierdziem, a nie pogardą i dystansem. O to chodziło Jezusowi. Tomasz nie bez powodu jest nazwany Didymos. Choć w Nowym Testamencie, jak powiedziałem, nic o jego naturalnym bliźniaku nie jest napisane i chyba celowo, żebyśmy się zastanowili, kto właściwie jest jego bliźniakiem. Jest bowiem bliźniakiem w innym sensie, zraniony wewnętrznie i przez to jest podobny do Jezusa, zranionego zewnętrznie i wewnętrznie. Patrząc na Jezusa, widzi też siebie, chociaż nie widać jego ran, ale jest zraniony. Zraniony, bo nie może sobie przebaczyć tchórzostwa. Zraniony, bo sam siebie odrzucił. Zraniony, bo złamał się w swoich ambicjach. I kto tam jeszcze wie, ile ran na nim było? Trudno nie uciekać od zranionej świadomości, od zranionej historii, poniżających sytuacji, wyzwisk, ośmieszenia, obnażenia, molestowania, odrzucenia. Trudno nie uciec od siebie samego, gdy okazaliśmy się tchórzami w jakichś sytuacjach życiowych. I co wtedy robimy? Zobaczmy na Tomasza. Samotność i zwątpienie. To są efekty demoniczne zranienia. Bo efekty boskie zranienia to widzimy w Jezusie. Gdy czegoś sobie nie przebaczamy, uciekamy przed sobą, uciekamy przed innymi, uciekamy przed Bogiem. W 24 wierszu czytaliśmy, ale Tomasz, zwany Didymos, jeden z 12, nie był razem z nimi. Uciekł. Uciekł nie tylko spod krzyża, ale uciekł i ze wspólnoty. Nie chce widzieć tamtych swoich przyjaciół, apostołów. Dlaczego? Bo w nich widzi siebie, bliźniaka. Widzi, że oni też byli tchórzami i on sam też był tchórzem. Więc nie może znieść ich widoku. Ale przez to nie widzi też Jezusa. Jezus mu się tam gdzieś na boku nie pokazał. Dopiero mu się wtedy objawił, kiedy on przyjął wspólnotę, czyli przyjął innych ludzi zranionych. Kiedy przyszedł do wspólnoty, Jezus mu się pokazał. Jakie to pouczające. I po drugie, Tomasz mówi, jeżeli nie zobaczę, jeżeli nie włożę palca, ręki, nie uwierzę. O czym to świadczy? O zwątpieniu. A co to jest zwątpienie? Człowiek zraniony ma złamane, fundamentalne zaufanie do innych, do ludzi i do Boga. Nie wierzy, że może być kochany. Mówi, mnie to nikt nie może już pokochać. Ja nie wierzę w niczyją miłość. Ani w swoją, ani w czyją. Bo kogoś takiego jak mnie to nie można kochać. Tak poranionego. Albo tak poronionego. Trudno mu uwierzyć, dopóki nie przekona się, że naprawdę Jezus dla jego zranienia, czy właściwie dla jego zbawienia, samoodrzucenia i samopotępienia, to sam jest gotowy być zraniony. I tu też widzimy ten konflikt idealnego ja i realnego ja, który może zaowocować samoodrzuceniem czy nieprzebaczeniem sobie. Widzimy to w Tomaszu dokładnie. Gdzie ta doskonałość? Jeszcze raz przypomnijmy. Imię Tomasz, jak być może jest schelenizowaną formą słowa tam. Tamim, tam. Doskonały bliźniak. Po hebrajsku to zarówno znaczy coś bliźniaczego, jak i coś doskonałego. Więc istnieje chyba taka sugestia, że możemy być doskonali tylko w tym, w przebaczaniu, w miłowaniu, w miłosierdziu i kiedy w kimś widzimy podobieństwo do siebie, nie po to, żeby kogoś oskarżyć i uciec, tylko po to, żeby kogoś przyjąć, jak to Jezus zrobił z Tomaszem. Dopóki nie chcemy przyjąć własnych zranień, to każda zraniona osoba będzie dla nas obrzydliwa. Kiedy widzimy, że przez nasze zranienia jesteśmy podobni do Jezusa zranionego, to już się nie dziwimy nikomu poranionemu i możemy się zdobyć wtedy na wielkoduszność. Tu jest radość. Jezus przychodzi, apostołowie się radują. Jezus przychodzi, Tomasz odzyskuje wiarę. To jest dla nas bardzo ważne. Doskonałość, radość, uzdrowienie, miłosierdzie, wszystko wypływa z odkrycia podobieństwa do zranionego Jezusa, do zranionego brata. Podobieństwa, które już nie budzi w nas nieprzebaczenia i odrzucenia, tylko wyrozumiałość i miłosierdzie. Wielkoduszność. Bracia i siostry, dzisiaj ta Ewangelia i to czytanie, to wszystko, co Bóg do nas powiedział, nie jest tylko pożywką dla naszego intelektu, żebyśmy się pozastanawiali i popodziwiali, jaki to Pan Bóg może być dobry. Ale też po to, żebyśmy zmienili myślenie. Żebyśmy się nie bali odkrycia własnych historii i kiedy patrzymy na krzyż, żebyśmy widzieli też siebie samego, niezdolnego do zrobienia czegokolwiek. Bo Jezus po to dał się ukrzyżować, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że jesteśmy silni, że jesteśmy mocni, że jesteśmy idealni, że jesteśmy doskonali. Powiem na sam koniec, doskonały człowiek może być tylko w miłosierdziu, w przebaczaniu. Bogu, sobie, innym. Doskonały w przebaczeniu również w tym znaczeniu, że pozwoli Bogu przebaczyć sobie wszystkie grzechy i wszystkie zranienia. Życzę oczywiście tej zdolności sobie i wam, bracia i siostry, tego wieczoru, żebyśmy się doskonali w tym, w czym Bóg chce, żebyśmy byli doskonali, a nie w tym, w czym nie mamy szans być doskonali. Amen.